pokochać Kościół. Troszeczkę już powiedzieliśmy sobie w środę, tak wstępnie, bo w środę mówiliśmy o Bożej obecności w nas i zahaczyliśmy o koncept Kościoła, ale skąd tytuł? Tytuł ten dlatego, że gdy czytałem Boże Słowo, zdałem sobie sprawę z tego, że szczególnie jeżeli chodzi, gdy czytałem pewną księgę prorocką i tam nagle w jednym z rozdziałów uderzyło mnie niesamowicie to, jak Bóg kocha Kościół. Bóg kocha Kościół. I co jest ciekawe, gdy czytałem ten fragment, nagle stało się dla mnie jasne, że ludzie nie kochają Kościoła. Że On tak kocha Kościół, czyli swój lud, swoją owczarnię, wiedząc przecież o nas wszystko. Nie ma żadnej tajemnicy w naszym życiu, której Bóg by nie znał. Amen? A więc On zna wszystkie ciemne twoje sprawki. Jeżeli jesteś częścią Kościoła, ciągle cię kocha. Pomimo tych ciemnych sprawek. Niesamowite. I nagle zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie to kontrastuje z tym, co widzę na przykład w internecie albo w przestrzeni publicznej. Kościół jest niemiłosiernie okładany, poniżany. Będę jeszcze więcej mówił później, źle traktowany przez ludzi. Zastrzeżenia do Kościoła, zarzuty, pretensje, normalka. I tak było wiele lat temu, tak było na początku i tak jest ciągle. Kościół jest ciągle pod ostrzałem krytykanstwa i to z różnych powodów, z różnych stron. Niekoniecznie tylko i wyłącznie jest prześladowany przez władze, na przykład Cesarstwa Rzymskiego albo rządu Korei Północnej. Nie, nie, nie tylko. Okazuje się, że nawet wierzący ludzie niemiłosiernie depczą Kościół i niszczą, dewastując go okropnie. I gdy czytałem sobie to proroctwo, mówię, niesamowite, Boże, Ty kochasz Kościół, a my nie. Od razu podzieliłem się tym z moją żoną, że no coś niesamowitego, jak Bóg pięknie się wypowiada o Kościele i zdałem sobie sprawę, że On inaczej patrzy na Kościół niż ludzie. On miłuje swój lud, mimo wszystkich naszych niedociągnięć. Więc, by pokochać Kościół, musimy poznać sposób myślenia Boga o Kościele i musimy przyjąć Jego sposób widzenia ludu Bożego. Jednocześnie musimy umrzeć dla własnych sposobów myślenia i patrzenia na Kościół. Bo to, że zrozumiemy, jak Bóg patrzy na Kościół, to, że przyjmiemy Jego sposób widzenia Kościoła, to jest połowa pracy. Ale druga połowa dotyczy już naszej natury. My musimy umrzeć dla naszych koncepcji Kościoła, dla naszych opinii o Kościele. Dlatego, jak my widzimy Kościół, ba, musimy umrzeć dla opinii, które zrodzone są z naszych doświadczeń. Bo w Kościele możemy doświadczać różnych rzeczy, pozytywnych i negatywnych. To nie ma żadnego znaczenia. A może inaczej, nie powinno mieć żadnego znaczenia, co doświadczasz w Kościele, ponieważ znaczenie ma tylko to, jak Bóg patrzy na Kościół. A wiele ludzi mówi, myśli, osądza, wydaje opinie na temat Kościoła nie na podstawie tego, co Bóg myśli, co Bóg mówi, tylko na podstawie na przykład swoich własnych doświadczeń. Bo jestem zraniony, na przykład. To jest realne doświadczenie. I co z tego? To znaczy, że Bóg, że ty zostałeś zraniony, Bóg przestał kochać Kościół? Bóg przestał kochać tych ludzi? Bóg przestał troszczyć się o nich? Nie. U Niego nic się nie zmieniło, chociaż On został przez Kościół najbardziej zraniony. To jest bardzo interesujące, więc musimy umrzeć dla swoich koncepcji dotyczących Kościoła. I zdałem sobie sprawę z tego, że Kościół jest umiłowany przez Ducha Świętego. O, to jest dla Niego Jego umiłowana oblubienica. I bardzo Go zasmuca, gdy ludzie Go obrażają, gdy niszczą Kościół, gdy dewastują Kościół. I dziś zaczniemy nasze rozważania od przyjrzenia się podstawowej definicji Kościoła. Dobre zrozumienie, co autorzy Nowego Testamentu mieli na myśli, używając słowa Kościół, pomoże nam poznać, co naprawdę Duch Święty mówi o Kościele jak rozumie Kościół oraz co chce od Kościoła. Zawsze musimy zacząć od definicji, od pewnego konkretnego, jasnego określenia, co Słowo Boże mówi na dany temat, abyśmy to dobrze zrozumieli. I zapewniam was, że mnóstwo koncepcji na temat Kościoła siedzi w nas jeszcze ze starego życia. Na przykład, podam trywialny przykład. Gdy rano w niedzielę wstajecie i dzieci nie chcą wstać z łóżka, to co im mówicie? Wstawaj, idziemy do kościoła. Co mamy na myśli wtedy? Co dzieci mają na myśli? Moim zdaniem, we większości w naszych wyobrażeniach pojawia się budynek. Jesteśmy tak nauczeni. To jest mentalność katolicka. Bo nie znamy, bardzo często nie przyswoiliśmy wystarczająco głęboko i mocno koncepcji, czym Kościół naprawdę jest. Dlatego zobaczcie, musimy jasno sobie określić, o czym mówi Biblia, mówiąc na temat Kościoła. Więc przejdźmy sobie do tych definicji. I oczywiście najpierw musimy sięgnąć do języka greckiego, w którym Nowy Testament był napisany. Gdyż słowo Kościół jest tłumaczeniem, czy polskie słowo Kościół jest tłumaczeniem greckiego słowa eklezja. I ja dzisiaj będę tego rzeczownika bardzo często używał w tym brzmieniu greckim. Dlaczego? Dlatego, gdyż ono zawiera w sobie bardzo istotne treści. Dosłownie eklezja oznacza zgromadzenie, zebranie, społeczność powołanych, zawołanych, wywołanych, zwołanych ludzi. To jest eklezja. I interesujące jest to, że zanim eklezja zostało użyte dla określenia wspólnoty wierzących w Chrystusa ludzi, używane było na określenie różnego typu zebrań, które były zwoływane w jakimś celu. Mamy tego ślad w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale. Proszę, otwórzcie wraz ze mną Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. To jest bardzo ważne, co teraz będę mówił. To jest istotne ze względu, abyśmy zrozumieli, dlaczego Nowy Testament używa tego rzeczownika na określenie tak duchowej, tak podniosłej i wielebnej instytucji, jaką jest Kościół. Tak, mamy więc Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Przeczytamy sobie trzy wersety, 32, a potem 39-40. Czytamy tam następującą rzecz, 32 werset. W tłumie natomiast różni ludzie wykrzykiwali rozmaite rzeczy, bo w zgromadzeniu panował bezład, a większość nawet nie wiedziała, z jakiej przyczyny się zeszli. 39-40 werset, wypowiedź pewnego człowieka. Jeśli zaś czegoś więcej żądacie, zostanie to rozpatrzone na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo, że będziemy oskarżeni za dzisiejsze rozruchy, bo nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie. Wyrwane z kontekstu, więc szybko przedstawię wam kontekst. Jest to sytuacja, w której w Efezie pewien człowiek o imieniu Demetriusz wszczął niesamowity tumult przeciwko apostołowi Pawłowi i chrześcijanom, ponieważ działalność apostoła Pawła i chrześcijan była tak niesamowicie skuteczna, że nawracało się bardzo dużo ludzi. Co więcej, nie tylko nawracali się, ale rezygnowali z oddawania kultu Artemidzie Efeskiej, zwanej też Dianą Efeską. To takie bóstwo, które było niesamowicie popularne na terenach dzisiejszego Bliskiego Wschodu. Efes leży w dzisiejszej Turcji i w tamtych regionach Turcji, Syrii, Libanu, Artemida, zwana też z rzymska Dianą, była niesamowicie rozpropagowana. Wiecie, jak wyglądał posąg Artemidy? Jak? Kobieta z dzieckiem na ręku i z obnażonymi piersiami. Czasami jej wizerunki były bez obnażonych piersi, z dzieckiem na ręku. Co widzicie? Ciekawe, prawda? Interesujące. Wizerunek bardzo interesujący, szczególnie dla Polaków. W każdym razie ten Demetriusz, widząc, że Paweł uderza niesamowicie w jego biznes, ponieważ on zajmował się tworzeniem świątynek Artemidy Efeskiej i ci ludzie, nawróciwszy się do Jezusa, przestali kupować te świątynki, więc biznes mu padał. Co więcej, ludzie byli uwalniani od demonów, ludzie tam naprawdę niesamowite rzeczy się zaczęły dziać, spalono księgi o potężnej wartości materialnej i Demetriusz, widząc, że dzieje się źle, że jego biznes upada, wszczął rozruchy przeciwko apostołowi Pawłowi. I co zrobił? Zwołał zgromadzenie. I to zgromadzenie to rzeczownik eklezja. Więc w kulturze greckiej było coś takiego, że gdy na przykład miasto potrzebowało podjąć jakąś decyzję, to zwoływano eklezję. Wszyscy mieszkańcy schodzili się na jedno miejsce, aby podjąć jakieś decyzje. Gdy na przykład jakieś miasto było zagrożone, to zwoływano eklezję wojowników, żołnierzy. Każdy, kto był żołnierzem, każdy, kto miał oręż, schodził się, tak był zawołany i schodził się na jedno miejsce, na przykład w amfiteatrze. Do dzisiaj istnieją ruiny różnych ciekawych amfiteatrów w różnych ciekawych miejscach. I tam była eklezja. Gdy trzeba było więc uformować oddziały, trzeba było zwołać eklezję. Gdy trzeba było podnieść podatki, trzeba było zwołać eklezję. Demetriusz, żeby uderzyć w chrześcijan, zwołał eklezję. Swoisty kościół. Interesujący. Co ciekawsze, eklezja, tego rzeczownika, używano również na określenie spotkań Żydów w synagogach. Jak pamiętacie, po niewoli babilońskiej naród żydowski rozproszył się na obszarze całego basenu Morza Śródziemnego, ale pomimo tego rozproszenia Żydzi schodzili się w jednych miejscach, w budynkach zwanych synagogami, tak? I ich spotkania nazywano eklezją z greckiego. Mamy tego też taki ślad w Dziejach Apostolskich 7,38, gdzie Szczepan mówi o tym, że Mojżesz przyjął za pośrednictwem anioła przykazania od Boga i przekazał je eklezji złożonej z Izraela. To jest bardzo interesujący szczegół. Wnioskujemy więc, że głównym i zasadniczym znaczeniem słowa eklezja było zbieranie się, zgromadzanie się na jednym miejscu jako grupa ludzi połączona jedną wspólną cechą. Tą cechą mogło być na przykład wykonywanie tego samego rzemiosła, na przykład żołnierz. Tą cechą mogło być zamieszkiwanie tego samego miasta. Albo tą cechą mogło być ta sama narodowość, jak w przypadku Żydów zbierających się w synagogach. Więc to jest bardzo ważne. Podstawową, główną cechą słowa eklezja to zgromadzenie, zbieranie, spotkanie się, tak? Kogoś, kto został zawołany, kogoś, kto został powołany, przywołany, wywołany od swoich dotychczasowych zajęć, aby w jakimś celu spotkać się razem i ten cel osiągnąć. I to jest bardzo ważne. Kto przychodził na takie zebranie, ten stanowił eklezję. Kto nie przychodził, nie był w eklezji. Słuchajcie, co mówię. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć i uchwycić. Eklezja to jest wspólnota. To jest społeczność. To jest wspólne zbieranie się. Wspólne zgromadzanie się. W jakimś wspólnym imieniu, w jakiejś wspólnej idei, w jakimś wspólnym celu. To jest eklezja. Nie przychodzisz, nie jesteś eklezją. Nie masz prawa głosu. Jesteś nikim. Jesteś wyłączony poza społeczność. To jest bardzo ważne. I tutaj zwróćcie uwagę, ja celowo teraz mówię tylko o świeckim znaczeniu tego słowa. Żebyśmy dobrze zrozumieli, dlaczego nagle Duch Święty używa w Nowym Testamencie tego słowa. To nie jest przypadek, ponieważ to miało jakąś myśl. To było dla ówczesnych ludzi, ówczesnych chrześcijan znane powiedzenie, znane określenie i w tym określeniu była określona treść. I gdy Jezus po raz pierwszy w Ewangelii Mateusza 16-18 używa tego określenia, oni wiedzą o kim, o czym on mówi. Otwórzmy sobie Mateusza 16-18. Bardzo dobrze znany tekst. To jest pierwsze miejsce w Nowym Testamencie, w którym pada słowo eklezja. I to z ust samego Pana, Jezusa Chrystusa. Oczywiście, gdy Jezus mówił to po aramejsku, ponieważ zwracał się do uczniów w języku aramejskim, ale Mateusz przełożył tą wypowiedź na język grecki i w natchnieniu ducha użył dokładnie tego rzeczownika. Co tam czytamy? Jezus mówi, oświadczam ci, zwraca się tutaj do Szymona Piotra, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję moją eklezję i potęga śmierci nie zdoła go jej powstrzymać. Eklezja to jest rzeczownik rodzaju żeńskiego w języku greckim. Niesamowite. Na skalę zbuduję mój Kościół. Tą skałą jest wyznanie. Jezus Chrystus jest Synem Boga, Mesjaszem. To jest skała, na której Chrystus buduje swój Kościół. I to jest bardzo ważne. Chrystus nazywa jako eklezję ludzi, którzy uwierzyli, że On jest Synem Bożym, Zbawicielem, Mesjaszem. Są to ludzie powołani czy wywołani ze świata dla Boga czy przez Boga, aby stać się ludem Boga na mocy tej wiary, że oni uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Zbawicielem. Uwierzyłeś, to ja cię teraz powołuję. Wywołuję cię z tego świata, abyś wszedł w nowy organizm. Ci ludzie mają być połączeni wspólną wiarą, mieli zbierać się razem, tworząc swoisty organizm. Dlatego Nowy Testament mówi o Kościele na przykład jako o ciele. Tak? Mamy jedno ciało, ale wiele członków. Mówi list do Koryntian. I teraz inne obrazy Kościoła. Zwróćcie uwagę, że Nowy Testament zawsze pokazuje Kościół jako wspólnotę, jako społeczność, grupę ludzi. Więc nie tylko ciało, ale również owczarnia. Owczarnia to nie jest jedna owca, to jest stado owiec. Inny obraz to dom duchowy, o czym mówiliśmy sobie w środę. Świątynia. Świątynia to nie jest jedna cegła, jeden kamień, tylko grupa, zbiorowisko żywych kamieni tworzących konstrukcję. Oblubienica to jest kolejny obraz Nowego Testamentu, w jakim Nowy Testament przedstawia Kościół. Oblubienica to jest jedna osoba, ale składająca się z wielu części. Tak? Oblubienica jest ubrana w coś, oblubienica stanowi swoistego rodzaju organizm. To jest bardzo interesujące i wielce znaczące dla nas, dla zrozumienia, czym jest Kościół. Istotą Kościoła, eklezji, jest to, by być razem. Powiedzmy wspólnie, razem. Być jedno. Amen. Ta jedność ma być zrodzona z obecności Boga w ludziach, a więc z obecności Ducha Świętego w nas. To jest eklezja. Jeden organizm, jedna wspólnota ludzi zawołanych, przywołanych ze świata, którzy uwierzyli w Chrystusa. I teraz bardzo ważne zdanie. Chrystus powołał eklezję, nie pojedynczego człowieka. Jak to? No przecież mnie powołał. Jasne, mnie też. Ale do czego? Do eklezji. Nie znajdziemy ani jednego miejsca w Nowym Testamencie, w którym apostołowie nauczaliby, że jeżeli ktoś uwierzył, to teraz idzie własną drogą. Nie. Każdy, kto uwierzył, natychmiast był kierowany, włączany we wspólnotę, w eklezję. Natychmiast. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo bez eklezji. Eklezja jest powołaniem Chrystusa. Więc nie ma mowy o eklezji, gdy każdy sobie siedzi w oddzielnym miejscu i tylko wierzymy w sercu w to samo. Teraz uderzę bardzo mocno. Nie ma mowy o Kościele za pośrednictwem internetu. Jeżeli ktoś uważa, że zostaje w domu i sobie obejrzy nabożeństwo przez internet, nie jesteś eklezją. Zaprzeczasz definicji tego słowa. Zaprzeczasz treści tego słowa i zaprzeczasz takim postępowaniem Bożej woli, bo taką wolę Chrystus objawił. Niektórzy ludzie mówią, no ale jestem ciężko chory, jesteś usprawiedliwiony. Jeżeli nie możesz się ruszać, jesteś obłożnie chory, no problem. Bóg to wie, spoko. Ale niestety, wielokrotnie ludzie zostają w domach, oglądają sobie nabożeństwa w internecie i mówią, no byłem taki pobłogosławiony. Może byłeś, ale właśnie nie wykonałeś tego, co jest wolą Bożą. Ale ja wierzę w Chrystusa. To widać, twoja wiara jest jakaś nie do końca dopracowana, dojrzała, bo nie rozumiesz, że właśnie zrobiłeś coś, co jest wbrew woli Chrystusa. Eklezja to jest zgromadzenie. Tak, wypiszmy to sobie mocno i głęboko na tablicach naszego serca i umysłu. Kościół równa się zgromadzenie. Proste równanie? Nie ma kościoła, gdy jesteśmy rozproszeni. Nie ma kościoła, gdy ty sobie tam, a ja sobie tam i sobie dłubiemy coś, każdy sobie rzepkę skrobie, tak? Nie ma. Oczywiście ja wiem, że kościół ma różne formy aktywności. Na przykład są misje, są różnorakie fundacje, są różnorakie przedsięwzięcia, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że nikt, kto tworzy misję chrześcijańską, nie tworzy jej w próżni. Zawsze tworzy ją w oparciu o Kościół. Bo dokąd idzie po finanse? Podróżuje po innych misjach, które też potrzebują finansów? Czy podróżuje po zborach, by zdobyć finanse? Więc gdzie jest tak naprawdę korzeń misji? W eklezji. Nie oszukujmy się. Nie ma eklezji, nie ma misji. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy to zobaczyli. Każda z form działalności chrześcijańskiej jest pochodną istnienia jakiegoś jednego organizmu, który zrodził w sobie kogoś, kto podjął się zbudowania danej formy służenia ludziom, typu misja, fundacja i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy bardzo mocno to dzisiaj wyartykułowali i żebyśmy to przyswoili sobie. Planem Chrystusa. To nie jest mój plan. To nie jest plan Kościoła takiego czy siakiego, to jest plan Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Planem Chrystusa było powołanie ciała, w którym ludzie będą uczyć się ciała, zgromadzenia, owczarni. To jest Jego plan, stworzyć coś takiego. To jest plan Chrystusa. Ja to naprawdę chcę bardzo mocno podkreślić. Żeby teraz zrujnować wszystkie niebiblijne, bezbożne poglądy, jakie nosicie w swoich sercach. Ja je depczę w imieniu Jezusa teraz. Bo planem Jezusa jest eklezja, a nie samotny palec, który nic nie może. I tylko wydziwia, że jest wierzący. Jego planem było to, aby stworzyć taki organizm, takie zgromadzenie ludzi, którzy będą uczyć się zasad Jego Królestwa, którzy będą wzajemnie się wspierać we wzrastaniu w naturze Chrystusa. Musimy bowiem zrozumieć, że do Kościoła przychodzą ludzie całkowicie nieznający Królestwa Bożego. Gdy ktoś się nawraca, na przykład na jakiejś ewangelizacji ulicznej, czy przy herbacie w twoim domu, czy przyjdzie tutaj na nabożeństwo po raz pierwszy, taki człowiek nie zna Królestwa Bożego. On nic o nim nie wie, albo wie bardzo niewiele. Wiecie, jak ja się nawróciłem, miałem 21 lat wtedy i miałem za sobą każdą niedzielę w kościele. Tak byłem wychowany w takim domu, w takiej tradycji. Co niedzielę byliśmy w kościele, każdy pierwszy piątek miesiąca do spowiedzi szedłem, tak, i do komunii przystępowałem i nic nie wiedziałem o Królestwie Bożym jednocześnie. To jest paradoks. Chodził co niedzielę do kościoła i zero wiedział. Takie paradoksy niestety się zdarzają. I teraz, gdy ktoś przychodzi do kościoła, on musi dostać się teraz do społeczności, w której nastąpi proces przemiany jego życia. Bo gdy on wchodzi w ten kościół, to wszystko, co on wie, to tylko tyle, że Jezus go zbawił. Tak, bo nie możemy stać się kościołem, jeśli się nie nawrócimy do Jezusa i nie doświadczymy narodzenia na nowo. I stajemy się kościołem w wyniku tego doświadczenia, tego przeżycia, ale wszystko, co wiemy, to Pan Jezus zamieszka w moim sercu. Ale co dalej? Mam jeść kiełbasę w piątek, czy nie mam jeść? Mogę pić wino, czy nie mogę pić wina? Mogę iść na dyskotekę, czy nie mogę iść na dyskotekę? Jak mam żyć właściwie teraz? Mam bić dalej żonę, czy mam nie bić? A teraz to od razu się ożywiliście. Z dyskoteką nie macie problemu, ale widać, z klepaniem tak. Żeby było jasne, ja żonę nawet kwiatkiem. I teraz taki człowiek wie, okej, Jezus mnie zbawił, zamieszkał w moim sercu. Co dalej? I on teraz musi dostać się do organizmu, do eklezji, w którym to zgromadzeniu będzie uczył się, w jaki sposób jego życie ma teraz podlegać procesom przemiany. I zwróćcie uwagę, że tę pomoc ma mu zapewnić eklezja, zgromadzenie, czyli grupa ludzi. Nie jeden duchowny, nie jakiś guru. To nie ma być coś takiego, że ten człowiek się nawrócił i teraz na pustynię w jakimś eremie samotnie będzie medytował, będzie miał olśnienia i tak dalej. Nie. Ten człowiek ma być w eklezji. I to eklezja ma się zająć jego wzrostem ku dojrzałości duchowej, ku dojrzałości chrześcijańskiej. Dlaczego w ten sposób? Ktoś może zadać pytanie, ale ja bym teraz poszedł sobie tam w Bory Tucholskie i tak sobie w takiej leśniczówce zamieszkał i będę doznawał Boga. Po pierwsze dlatego, że Bóg jest istotą społeczną. Zastanawialiście się kiedyś, że wierzymy w jednego Boga, który jest w trzech osobach? Czyli w tej jednej istocie są trzy różne byty osobowe. Jak to jest możliwe, to jest trochę nielogiczne, ale matematycznie możemy to wyrazić. 1 razy 1 razy 1 równa się 1. Tak? Więc mamy jedną osobę, w której są trzy byty osobowe, które się kochają nawzajem. Bóg, Ojciec kocha Syna i Ducha, Syn kocha Ojca i Ducha, Duch Święty kocha Ojca i Syna. Co więcej, Bóg nie jest samotny w niebie. Bóg jest istotą społeczną, więc otoczony jest istotami niebiańskimi. Czytajcie na przykład objawienie Jana, tam Jan pokazuje swoją wizję nieba, w której widział, jak wygląda porządek nieba. To jest ciekawe. Zwróćcie uwagę, że dzieła Boże tworzą zawsze pewne społeczności, pewne wspólnoty. Spójrzcie na świat. To jest interesujące, że świat jest jednym wielkim ekosystemem. Ekosystem. Każda roślina i każde zwierzę zależne jest od innej rośliny, od innego zwierzęcia. Bóg jest istotą społeczną. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego nawrócony człowiek ma być w eklezji? Ponieważ Bóg jest miłością. Miłość zawsze się uzewnętrznia, jest ekspansywna. Bóg chciał obdarzyć kogoś swoją miłością, więc stworzył ludzi, których umiłował, obdarzył swoją miłością. Gdy grzech niestety powykrzywiał drogi ludzkie, to zbawił tych ludzi, a następnie chce ich nauczyć życia w swojej miłości, którą im włożył do serc. Ponieważ każdy zbawiony człowiek ma miłość w sobie. Bóg jest miłością, chce dawać miłość, dlatego aby dawać musi być ktoś jeszcze. Więc już jest ich dwóch. To jest ciekawe. Ale oczywiście Bóg stworzył więcej niż jednego człowieka. I teraz, gdy mówimy o tym, że zostaliśmy obdarzeni miłością, to Bóg dlatego posyła ludzi po nawróceniu do eklezji, gdyż to w eklezji musimy się zmierzyć ze wszystkimi wyzwaniami dla miłości Bożej, która jest w nas. Bóg umieścił w tobie miłość, ale teraz twoja miłość, ta Boża miłość, która jest w tobie, będzie doświadczana wieloma doświadczeniami i próbami. Będzie przychodził jakiś człowiek, będzie przychodził, nie wiem, jakiś demon, różne siły będą występować przeciwko tej miłości. I te wyzwania dla miłości Bożej w nas są po to, abyśmy w efekcie końcowym poprzez te wszystkie procesy umierania dla siebie, dla swojego starego życia zrozumieli, jaki naprawdę jest Bóg, jakie jest serce Boga i stali się tacy sami jak On. Poprzez wyeliminowanie wszystkich słabości naszej duszy. A do tego potrzebujemy drugiego człowieka. No bo, taki prosty przykład. Jak chcesz zrozumieć przebaczenie, jeśli nigdy nikomu, może inaczej, jeśli nigdy nie podjąłeś trudu przebaczenia komukolwiek? Jeśli nigdy nie podjąłeś tego trudu, nie rozumiesz, czym jest przebaczenie. Jeżeli podjąłeś ten trud, już doskonale wiesz, jak smakuje przebaczenie. Oczywiście, żeby komuś przebaczyć, musimy mieć motywację do przebaczenia. Naszą motywacją do przebaczenia jest fakt, że to nam najpierw przebaczono. Amen? Każdemu z nas Bóg najpierw przebaczył wszystkie nasze winy. Więc my przebaczamy nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniałomyślni, ale dlatego, że nam Jezus przebaczył. Ale co czuł Jezus, gdy nam przebaczał? Co czuł Ojciec, gdy nam przebaczał? Miłość. Ale jak ona smakuje? Jeśli sam nigdy nie przebaczysz, nigdy nie zrozumiesz przebaczenia Bożego. W ten sposób poznajemy Boże serce. Co to znaczy ukorzyć się? Co to znaczy, co Jezus miał w sobie, gdy ukorzył się, tak był Bogiem, ale zrezygnował z boskiej postaci i stał się człowiekiem jednym z nas. Co to znaczy, że On się ukorzył? Jak to wygląda? Jak to smakuje? Czym to jest? Nigdy nie będziesz znał smaku ukorzenia, jeśli sam nigdy się nie ukorzysz. A co to znaczy ukorzyć się? To znaczy, musisz być w interakcji z drugim człowiekiem, który jest wyżej od ciebie lub któremu ty się podporządkowujesz. I w tym momencie już wiesz, jak smakuje ukorzenie się. I wcale nie mówię o tym, że się podporządkowujesz ludziom w pracy, bo tam musisz, a w kościele to jest twój wybór, możesz się ukorzyć, ale nikt cię do tego nie zmusza. Jezus zrobił to dobrowolnie. W ten sposób poznajemy Boże serce. Ale jak mamy poznać Boże serce, jeśli nie chcemy być w kościele? Jeżeli kościół nam do niczego nie jest potrzebny, jeżeli olewamy, przepraszam za kolokwializm, innych ludzi i nie chcemy się w ogóle z nimi zbierać, spotykać i mamy ich głęboko w nosie. Nigdy nie doświadczysz wielu rzeczy i twój charakter będzie wadliwy, ponieważ niewypełniony tym doświadczeniem i nigdy nie zrozumiesz serca Bożego, jeśli nie znajdziesz się w eklezji, w której to wszystko na ciebie przyjdzie. Moi drodzy, zawsze na podstawach wiary, zanim ludzie zostaną ochrzczeni w naszym kościele, mówię im jedną rzecz. W kościele ludzie cię zranią. I lepiej, żebyś to wiedział teraz i żebyś się od razu nastawił. Będziesz zraniony nie raz, nie dwa, tylko wiele razy. Dlaczego? Ponieważ kościół tworzą ludzie. To jest zgromadzenie ludzi. Oni jeszcze nie są doskonali. Oni biegną, oni są w procesie przemiany, tak jak i ty. Ale medal ma dwie strony. Strona druga tego medalu. Ty też będziesz kogoś ranił. Ja jestem do rany przyłóż. Do rany, którą najpierw komuś zadałeś. I wtedy tylko i wyłącznie twoje przepraszam jest do rany przyłóż. Nadążycie? Okej. Każdy z nas kogoś zranił, tak czy nie? To dobry się do kogoś powiedz, przepraszam, zraniłem kogoś. No. Ja zraniłem, mnie zraniono, jedziemy na tym samym wózku, no. To jest eklezja, ale jeśli jesteś w eklezji, to jest coś innego niż w sąsiedztwie. Sąsiad rani i ja, sąsiada też ranię. Tylko, że tam nie ma czegoś, co ma eklezja. A wiecie, co jest w eklezji? Boża natura. I Duch Święty mówi, okej, kogoś zraniłeś, więc mówisz, przepraszam. Ciebie zraniono, to przebaczasz. Tego nie ma w świecie, a w eklezji jest. Przynajmniej powinno być. Jak jest dobrze nauczana, to będzie. I to jest moc niesamowita eklezji. Wiecie, co się dzieje z naszym charakterem, gdy w tej eklezji tak nas docierają, my kogoś docieramy? Nagle powstają potężni bohaterowie wiary, którzy rozumieją Boże serce, wiedzą, z czym to wszystko się je, na czym polega życie. No więc jak nie kochać brata i siostry? Fajnie, że są, bo dzięki nim twój Boży charakter wyewoluuje ku dojrzałości. Obróć się do kogoś i podziękuj mu za to. Fajnie, że jesteś. Ja naprawdę Bogu za was dziękuję. Marudzicie, narzekacie, mi ping-pong chodzi. Czasami mówię, jak kurna, jakbym chwycił, jak lunął. Ale potem mówię, Boże, dziękuję ci. To mnie czegoś uczy. To mnie naprawdę czegoś uczy. Wiecie, jak ja się zmieniłem, gdy się moje córki urodziły? Najgorzej miała Oliwia. Karolina tak nie miała. Dlaczego? Bo na niej trenowałem wiele rzeczy. Cokolwiek to brzmi, jakkolwiek to brzmi. Ale już do Karoliny było podejście inne. Już byłem bardziej na spoko. Oliwia dostawała straszne manto, a ona nie. Co może widać nawet. Ale Bogu dziękuję. Mówię, Boże, dziękuję ci za mój dom. Jak ja się dużo uczę tutaj. I Kościół jest takim domem, w którym uczymy się, co to znaczy być naprawdę człowiekiem na obraz Chrystusa. Bo co Jezus musiał znosić z tymi swoimi uczniami? Jakie tematy oni tam w ogóle odpalali czasami, to niesamowite rzeczy. Jezus mówi, Boże, o ludzie małej wiary, no jak długo będę was znosił, no. Czasami robili takie rzeczy, że jemu ręce opadały. On wiedział, czym jest eklezja. I dlatego powiedział, to jest najlepsze miejsce dla wszystkich ludzi, którzy we mnie uwierzą. Najistotniejszą kwestią w eklezji jest jednak to, że bez uczestnictwa w eklezji nie możemy być beneficjentami błogosławieństw, jakie Pan umieścił w Kościele. Czyli Bóg w swoim ciele umieścił niesamowite rzeczy. Wielkie błogosławieństwa. I one są dla ciebie przygotowane. Ale jeśli nie będziesz w tej eklezji, nigdy nie sięgniesz po te błogosławieństwa. Będziesz bidny, żebrak, ubogi, nędzny i goły, jak mówi objawienie Jana. Nigdy. Dlaczego? Bo pewne rzeczy są dostępne tylko przez bycie w zgromadzeniu. I nie mówię tutaj o nabożeństwie. Mówię tutaj o szczególnym połączeniu, jakie tworzy się w ciele. To jest niesamowite, że Jezus umieścił pewne błogosławieństwa, na przykład ogólne, takie jak deszcz, słońce, dla wszystkich, i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych, tak? Jezus powiedział, słońce świeci sprawiedliwym, niesprawiedliwym, deszcz pada na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Okej. Okay. Ale są błogosławieństwa, które są bardzo szczególne, wyjątkowe, ekskluzywne i one są dostępne tylko dla tych, którzy tworzą ciało Chrystusa. Jeśli nie jesteś w ciele, nie masz dostępu do tych błogosławieństw i nie jest to wina ani Kościoła, ani Jezusa. To twój wybór. To twój wybór. Co siejesz, to zbierasz. Każdy jest kowalem swojego losu. I to jest Boży plan, aby ludzie, którzy w Niego uwierzyli, zbierali się, stanowili jedno zgromadzenie świętych, tak? I w tym zgromadzeniu byli ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To jest coś zarezerwowane tylko dla eklezji. Chcąc być udziałowcem tych błogosławieństw pańskich w całej pełni, musimy podporządkować się woli naszego Pana, czyli być częścią eklezji. Kropka. Jeżeli oczywiście ktoś chce podyskutować, bardzo proszę, to do Pana Boga, nie do mnie. Bo nie ja to wymyśliłem. Ja wam tylko przekazuję. No dobrze, ale ktoś powie, no a co z tym duchowym kościołem na całym świecie? Wszak jestem częścią tego duchowego kościoła wraz z wierzącymi na całej kuli ziemskiej. No, no to prawda. Wszyscy jesteśmy uczestnikami tego kościoła. On bardzo często jest nazywany kościołem powszechnym, z greckiego katolikos, kościołem uniwersalnym, kościołem globalnym. Różnie ludzie nazywają. Ci wszyscy wierzący na obliczu całej ziemi. To jest ciało Chrystusa. Amen. To prawda. Ale mamy udział w tym kościele globalnym o tyle, uwaga, o ile jesteśmy częścią lokalnej eklezji. O, pastorze, ja się z tym nie zgadzam. Powoli. Wiesz dlaczego? Bo jeśli, może inaczej, nie można być częścią całości, jeśli się nie jest częścią mniejszej części. Takie jest prawo. Jest prawo Nowego Testamentu. Jeżeli jesteś wierny w małym, postawię cię nad dużym. To jest prawo Królestwa Bożego. Więc jeżeli nie jesteś udziałowcem, nie masz udziału w eklezji lokalnej, nazywamy to, no już z języka staropolskiego, zbór lokalny, kościół lokalny. Jeżeli nie jesteś udziałowcem lokalnego kościoła, nie jesteś udziałowcem kościoła globalnego. Dlaczego? Bo nie jesteś posłuszny w małym. Jak nie jesteś posłuszny w małym, nigdy nikt ci nie da dostępu do tego, co wielkie. Więc jeżeli nie jesteś w lokalnym kościele, nie jesteś tym samym w lokalnym, w globalnym kościele. Ale ja wierzę w Jezusa. To źle wierzysz. To znaczy, że twoja wiara albo została źle ukształtowana, albo sobie wymyśliłeś głupoty. O, pastorze, teraz to pojechałeś. Nie ja. Nie ja. Nie można wierzyć w Chrystusa w sposób, który sobie sami wymyślimy. On określa drogę, po której kroczymy. Czyli ramy naszej wiary, tak czy nie? Jeżeli każdy z nas będzie wymyślał sobie na temat wiary chrześcijańskiej swoje innowacje, to stworzymy takie dziwolągi, że to w ogóle nie będzie chrześcijańskie. To Jezus jest drogą i On określa odtąd, dotąd to jest wiara we mnie. Wszystko, co ponadto, nie jest ode mnie. Jeżeli On stworzył eklezję i to jest Jego wola, żeby każdy, kto się nawrócił, był w eklezji, a ty teraz mówisz, że ja nie będę w lokalnej eklezji, ja będę w tej globalnej, to Jezus mówi albo tu, albo nigdzie. Taka jest zasada. Jak jesteś tu, jesteś w globalnej. Jak nie jesteś w lokalnej, nie jesteś nigdzie. Dlaczego? Bo nie jesteś mi posłuszny. Jeżeli nie jesteś mi posłuszny w małym, nigdy nie będziesz mi posłuszny w czymkolwiek. To nie jest tak, że nie jestem częścią lokalnego zboru, ale jestem częścią duchowego zboru, tak? To tak nie działa. Niestety, moi drodzy, bez właściwego funkcjonowania w lokalnym kościele, w lokalnej eklezji, nie jesteśmy uformowani przez Pana, w związku z czym jako nieukształtowani jesteśmy dysfunkcyjni dla Królestwa Bożego. Rozumiecie? Dlatego, że ten lokalny kościół jest po to, abyś nauczył się drogi pańskiej, nauczył się wiary w Chrystusa i dopiero wtedy stajesz się użyteczny dla większych dzieł Bożych. Powiem wam tak, większość z was jest powołana do tego, żeby być może zacząć funkcjonować na zewnątrz wśród ludzi. Ale wszystkiego, co jest fundamentalne dla waszego zdrowia duchowego, jest zawarte w lokalnym kościele. Jeżeli ktoś z was będzie powołany na to, żeby być pastorem, nie wiem, w jakiejś miejscowości, na przykład w Gryficach, w Kamieniu Pomorskim czy gdziekolwiek, to twoja droga musi zacząć się od lokalnego kościoła. Tutaj tak się ukształtujesz, tutaj tak zostaniesz uformowany przez Ducha Świętego i ludzi, których On do tego wykorzysta, że staniesz się użyteczny, a nie dysfunkcyjny. Rozumiecie pojęcie dysfunkcji? Ktoś, kto kompletnie do niczego się nie nadaje, nie potrafi koegzystować w relacji z innymi ludźmi, nie potrafi niczego budować, nie jest, jest aspołeczny częstokroć. Nie spełnia funkcji, które powinien spełnić. Więc, moi drodzy, kończąc, Kościół to zgromadzenie powołanych. Tylko gdy się zgromadzamy i gdy tworzymy społeczność, jesteśmy prawdziwie Kościołem Pańskim, Eklezją Chrystusa. Zachęcam was, doceńmy to. Doceńmy to, że mamy lokalny Kościół. Wiecie, są miejscowości, w których nie ma takich kościołów. I ci ludzie czasami, chcąc być w jakiejś eklezji, muszą jeździć wiele kilometrów. Doceńmy to, że zostaliśmy powołani przez Boga. Doceńmy to, że zostaliśmy wyposażeni w brata i siostrę, którzy mogą nas teraz wspaniale ubogacać i którzy powodują, że ja jestem teraz kimś bardziej dojrzałym, niż byłbym, gdyby ich nie było. Walczmy o to, by być wspólnotą. Ja wiem, czasami w niedzielę nie chce się wstać, czasami nie chce się przyjść w środę na spotkanie, czasami nie chce się wypić kawy, herbaty w któreś popołudnie, w dowolny dzień w tygodniu z kimś. Ja wiem, ale o to trzeba walczyć. To nie jest tak, że wszystko samo przyjdzie. Trzeba czasami wyrąbać ten czas. Na chama, na twardo. Nie pójdę do pracy w niedzielę. Proszę mi ustawić tak grafik, a ja chodzę do kościoła w niedzielę. Pamiętam historię, jak byliśmy jeszcze w koszalińskim kościele z młodzieżowcami, robiliśmy sobie różne ogniska i czasami jechaliśmy na ognisko do jednej miejscowości pod Koszaliną, gdzie mieszkała rodzina wierzących z koszalińskiego zboru i tam oni opowiadali, jak to było, gdy byli młodymi wierzącymi. Gdy przeprowadzili się po II wojnie światowej na tereny tutaj ziem odzyskanych, 15 kilometrów na piechotę, każdą niedzielę na nabożeństwo. Śnieg, mój zaspy, czasami tak wiało, wiecie, kiedy zimy były takie, nie jak dzisiaj, jak za cara Mikołaja. I oni szli. 15 kilometrów. Kiedyś z Koszalina wierzący szli na piechotę do Rzeczenicy, na wspólnotę. Do Rzeczenicy jest 60 kilometrów. Na piechotę szli. To ich tam ktoś furmanką podwiózł. To coś tam. Co niedzielę 15 kilometrów na piechotę. Kto z was jest dzisiaj 15 kilometrów od Kołobrzega? Kto mieszka? Okej. Okay. Wyobraźcie sobie, że teraz 15 kilometrów co niedzielę zasuwasz na piechotę. Co trzeba mieć, żeby coś takiego zrobić? Wygodne buty, słusznie. I pieniądze na nowe buty, bo szybko buty się zedrą. Ale ja sobie tak myślę, że chodzi tutaj o coś tu w środku. Walcz o to, żeby być eklezją. Niech cię... Jeżeli to jest naprawdę pożyteczne dla ciebie, to jest Boży plan dla ciebie, nie pozwól, żeby ci ktoś to wykradł. Jakże łatwo jest nam wykraść to. Wiecie, niedawno słyszałem historię, świadectwo jednej siostry z naszego kościoła. Stanęła w bardzo trudnej sytuacji życiowej, znalazła się na zakręcie swojego życia i była ze wszech stron kuszona, przestań chodzić do kościoła. Ona powiedziała, właśnie, że nie, będę przychodzić do kościoła. Mąż jej mówił, niewierzący, nie, przeluzuj tam sobie z tym kościołem. Nie, będę w tym kościele. Ja będę częścią eklezji. Wiecie, to jest bój. Szczególnie trzeba stoczyć ten bój, gdy nas zranią w tym kościele. Gdy wszystko krzyczy i mówi, o, ten kościół to lipa. Nie. To jest właśnie moment, w którym musimy założyć Boże okulary, przyjąć Boży sposób patrzenia. Dostrzegajmy wyjątkowość tej konstrukcji, jaką jest eklezja. Bo to w niej objawia się Boża obecność. W tych ludziach, którzy ją tworzą. I powiem wam, to początek naszego nauczania na ten temat. Dzisiaj jest pierwsza część. Jeżeli dzisiaj kogoś nie ma, bo musi być w pracy albo jest chory, powiedzcie mu, posłuchaj tego nauczania. Ponieważ to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jasno zdefiniowane pewne zasady, pewne definicje, którymi operuje Duch Święty. Kościół to nie jest budynek. Kościół to nie jest obowiązek. Kościół to nie jest niewolnictwo. Kościół to jest błogosławieństwo. W Królestwie Bożym nie ma niewolników. My sami z własnej woli decydujemy się być eklezją. A gdy decydujemy się, że chcemy być eklezją, to decydujemy się, że chcemy wykonać wolę Chrystusa, który jest naszym Panem. Jeżeli wykonujemy Jego wolę, On staje za nami i mówi, jestem z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Bo jeżeli nie wykonujesz Jego woli, to Jego z tobą nie ma. Ale ja wierzę w Niego. Ja może sobie wierzyć w różne rzeczy, ale Jego z tobą nie ma. Jego z tobą nie ma. Ponieważ On jest tylko na swoich drogach. Kto kroczy Jego drogą, On stoi za Nim i Go błogosławi. Halleluja. To tyle na dzisiaj. Za tydzień powiemy sobie o pewnym aspekcie życia Kościoła, ale nie powiem wam o czym, bo ze strachu nie przyjdziecie. Na nabożeństwo.